Dzień dobry.
Proszę siadać.
Dobrze.
Proszę na ten fotel, bo ja mam prawe ucho sprawniejsze.
Dobrze, czyli ja tutaj siadam.
Kto panią nadał mnie?
Instytut Pamięci Narodowej. Bo chodzi mi o ten Krzyż Wolności i Solidarności.
Tam przypięty do munduru bojowego.
Bronisław Wardawy to niezwykle ważna postać w historii narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Centrali Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany.
To jest, bardzo cenię sobie, za zasługi dla niepodległości.
1956-1989.
Tak,
w którym roku go pan dostał?
To jest chyba w tamtym roku. Poczekałem na prezydenta, aż zmienią i dopiero wystąpiłem z wnioskiem.
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pan już przyzwyczajony do mikrofonu.
No tak.
Andrzej Sokołowski, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, to legenda Solidarności regionu środkowo-wschodniego.
Nie jestem żadną legendą. Legenda to już człowiek nie żyje. Ja nie jestem legenda. Tak sobie myślę, czy pani wie, z kim pani rozmawia. Chcę powiedzieć, że jestem w tej chwili gorszym sortem, bo nie popiera prezesa. Jestem człowiekiem, który stał tam, gdzie ZOMO stało, ale stałem tam rzeczywiście naprzeciwko ZOMO. Oprócz tego gorszego sortu jestem złogiem komunistycznym. I ostatnie, które mi przychodzi na myśli, wypowiedział to marszałek Senatu, jestem świrem. I w zasadzie tak powinienem się przedstawić.
W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. I to jest właśnie nawiązywanie do tego, to jest jakby w genach niektórych ludzi. Tego najgorszego sortu Polaków. No i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny.
Politycy, kiedy dążą do władzy, są wielkimi zwolennikami demokracji, ponieważ wiedzą, że ta demokracja może do władzy ich wynieść. W momencie, kiedy stają się właścicielami tej władzy, po cichu stają się przeciwnikami demokracji, bo wiedzą, że ta demokracja...
To jest manifestacja bez sensu.
Pan Andrzej i pan Bronisław dziś stoją po przeciwnych stronach sceny politycznej. W latach 80. walczyli o to samo.
Wolność i solidarność to są po pierwsze dwie wartości, które dla nas, dla naszego narodu polskiego są bardzo ważne.
Dawid Florczak z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
To nie jest tak, że myśmy sobie to wymyślili po prostu. To pokazuje historia, że jak nie ma tej solidarności, nie ma między nami zgody, nie ma tego, że nawzajem sobie pomagamy, takie podstawowe sprawy, które zaczynają się od najniższych warstw, a kończą na tych warstwach rządzących, decydenckich, że jeśli tego nie ma, to nie ma tej wolności. Jesteśmy w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym. W historii pokazuje, że cały czas leżeliśmy między dwoma mocarstwami, niemieckim, rosyjskim, różnie wtedy nazywanymi, jeśli chodzi o oficjalną nazwę państwową. Natomiast ta zgoda była nam potrzebna, ta solidarność między nami, do tego, żeby po pierwsze albo utrzymać tę wolność, albo ją zdobyć, albo po prostu ją rozpowszechniać na państwa ościenne. Już tutaj nie będę sięgał do pierwszej Rzeczypospolitej, tej okresu szlacheckiego, czy Złotego Wieku Polski, bo to już nie jest nasza działka. Ta wolność i solidarność to są dwie równorzędne wartości, które nawzajem się uzupełniają. Jedna wynika z drugiej i bez jednej i drugiej nie ma. Nie ma nas.
Proszę bardzo. Jeszcze dla kolegów.
Dzień Solidarności i Wolności, Lublin, 31 sierpnia 2018 roku. To jest zaproszenie na Dzień
Proszę
Wolności
bardzo.
I Solidarności.
Tak. Jestem zaproszony między innymi. To region organizuje.
NSZZ Solidarność, region środkowo-wschodni.
Tak.
To chyba święto od 2005 roku obchodzone? Pamięta pan?
Myśmy od początku to robili, uważali za święto. Mamy spotkanie takie z okazji tego dnia, tylko to się robi zawsze wcześniej. Przy lubelskim lipcu też myśmy zaczynali tam, zaczynając od krzyża. Przy LZNS.
Lubelskie
tak, zakłady naprawy samochodów. Tam jest teraz nowy krzyż postawiony z kajdanami i tam od początku jeszcze przy drewnianym krzyżu, teraz przy tym już normalnym się spotykamy.
To niedaleko Majdanka jest.
Niedaleko Majdanka.
31 sierpnia związany jest z porozumieniami sierpniowymi.
Tak, to jest związane właśnie ze strajkami polskimi, zwycięskimi zresztą na tamte czasy. Także do tej pory się ciągnie, a teraz już się stało oficjalnie w Lublinie tym dniem, który należy obchodzić.
O, niech pan zobaczy, to jest program obchodów. Złożenie kwiatów pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Mm-hmm.
Tutaj na Królewskiej.
I uroczysta msza w archikatedrze w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym.
Po raz pierwszy będzie to w katedrze, bo zawsze byliśmy w kościele u księdza Kuzi na Tatarach. Albo w kościele na Królewskiej. To był taki kościół za naszych czasów przydatny.
A po mszy zapraszamy na koncert na Placu Zamkowym z okazji Dnia Solidarności i Wolności oraz 40-lecia zespołu Bajm.
No tego to nie wiem. Nie doczytałem się jeszcze.
Mnie dzisiaj teraz już nie zapraszają na uroczystości solidarnościowe, o czym ja się wcale nie martwię, bo po prostu nie chodziłem i tak nie chodziłem. Ale kiedyś tam byłem na rocznicę lipca przed tym pomnikiem przy LZNS-ie, tam co stoi na drodze między pomnikiem a LZNS-em. No to gwizdali na mnie. Precz z komuną krzyczeli. No tak, no takie, że no ale co ja mam robić? Oni nie mają pojęcia o wolności. Oni żyją dniem dzisiejszym. Że oni dzisiaj mają, oni mają dobrze, ale że ich dzieci, ich wnuki będą mieli źle, to oni tego nie biorą pod uwagę. Osobiście uważam, że to jest święto. 31 sierpnia to jest podpisanie porozumień gdańskich. To jest zgoda na niezależny, samorządny związek zawodowy. To nawet jeszcze wtedy nie było, że on się będzie nazywał Solidarność, tylko niezależny, samorządny związek zawodowy. Wydarzenie w krajach Europy Wschodniej, zresztą wszędzie, w całej Europie, niespotykane. Oto pierwszy raz komuniści po wielu latach ustępują. Choć pierwszy raz ustąpili w Świdniku 8 czy tam 11 lipca, kiedy dyrekcja podpisała porozumienie po strajkach. Do tej pory się nigdzie nie zdarzało, że gdziekolwiek były porozumienia podpisywane. Było nie i koniec. Ale to ten 31 sierpnia i dzisiaj on, gdyby to było w pełni Polska wolna, demokratyczna, gdybyśmy mieli państwo prawa, to Dzień Wolności i Solidarności, ten 31 sierpnia, byłby wspaniałym dniem zwycięstwa, bo my czcimy do tej pory porażki, powstań, wojen, w którym ponieśliśmy porażki. A to jest fenomenalne zwycięstwo. Prawie 45 lat ustroju, który ludzi mordował, i ten ustrój pozwala na coś takiego jak niezależny, samorządny związek zawodowy. Oczywiście to był dzień Solidarności, ale jednocześnie można dzisiaj śmiało nazwać Dzień Wolności, bo to był pierwszy zalążek takiej wolności, o którym myśmy jeszcze bardzo nie myśleli. Ale ta kropelka, która drąży tą skałę, to była właśnie ta kropelka. Zaczęła drążyć skałę ku wolności.
A proszę powiedzieć, ja zauważam, że u pana w domu na ścianie jest zdjęcie z papieżem, a tu na tym zaproszeniu jest cytat z papieża właśnie. Niech zstąpi duch twój i odnowi.
Taki w Warszawie przy pierwszej jego wizycie w Polsce.
Warszawa, 2 czerwca 1979 rok. Był pan wtedy na spotkaniu z papieżem?
Byłem. Kolejarz musiał być.
Kolejarz musiał być?
No ja nie.
A tu ma pan zdjęcie z papieżem.
Tak, to ja. W moim mundurze.
A te osoby obok?
A to obok to właśnie nasi kolejarze, którzy tam dojechali na pielgrzymkę do Rzymu.
Ściska pan dłoń papieża?
Pamiętam, uściskałem dłoń papieża i dziękuję Ojcu Świętemu za odzyskanie wolności. A on tak po krakowsku, mata to wolność, mata, tylko uszanuj ta. Takie słowa były, tak papież powiedział.
Z całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
W Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, można dziś zobaczyć tablicę z wypisanymi postulatami, o które walczyła Solidarność w sierpniu 1980 roku. Agnieszka Piórkowska.
21 postulatów wybranych z 700, które wpłynęły do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wybór był ogromny. Postulaty dotyczyły i spraw ekonomicznych, i społecznych, i takich czysto ludzkich. I z tych 700 trzeba było wybrać 21 takich, które w miarę by pokrywały się z najważniejszymi potrzebami. One zostały spisane na dwóch drewnianych deskach traserskich, czyli takim typowym materiale wykorzystywanym w stoczni, dostępnym, spisane zwykłym ołówkiem i czerwoną farbą. Faktycznie dwie duże, prawie dwumetrowej szerokości zostały powieszone w najbardziej widocznym punkcie, czyli przy bramie numer 2. Codziennie przez tą bramę przechodziło prawie 8 tysięcy robotników stoczniowców, a tłum zgromadzony przed stocznią mógł te postulaty czytać i dokładnie wiedział, czego stoczniowcy się domagają. Prasa tamtego czasu nie mogła zmienić tych postulatów, więc był to taki kodeks, który pokazywał jasno, że stoczniowcy domagają się ważnych dla siebie jako pracowników stoczni, ale też ważnych postulatów dla wszystkich, bo chociażby wiek emerytalny, obniżenie wieku emerytalnego do 50 lat dla kobiet, 55 lat dla mężczyzn, bądź 35 lat wypracowanych dla kobiet, 35 lat dla mężczyzn, ale też wolności słowa, druku, zniesienia cenzury. To był jednak kodeks, który dotyczył każdego aspektu życia polskich obywateli i był takim najbardziej widocznym znakiem, że to nie są postulaty dotyczące partykularnych interesów pracowników stoczni, ale jednak dotyczących życia całego społeczeństwa.
Andrzej Sokołowski w czasie wydarzeń sierpnia 1980 roku był członkiem Komitetu Strajkowego WWSK Świdnik.
Zresztą ja nie w Świdniku tylko zakładałem, ja byłem członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności w regionie środkowo-wschodnim. Byłem członkiem prezydium tego komitetu. A jeszcze do tego byłem człowiekiem, który należał do takiej grupy lektorów, to nieładne słowo, ja tego nie lubię. Myśmy jeździli po zakładach pracy i pomagaliśmy zakładać Solidarność. Po prostu tłumaczyli ludziom, co to będzie za związek. I mnie najbardziej ujmowało w tamtym czasie to, że myśmy rozmawiali o Solidarności. Ludzie się skarżyli, jakie krzywdy były, jakie co. Ja powiem pani szczerze, jak ja dzisiaj słyszę, że Solidarność dzisiejsza mówi, że tam walczyliśmy o wolną Polskę, to jest wszystko bajka. O żadnej wolnej Polsce myśmy nie mówili. Pani to nie pamięta, ale było takie hasło: socjalizm tak, wypaczenia nie. I to hasło było jeszcze w 80 roku, nawet po 80 roku. Ludzie chcieli zwykłego zabezpieczenia, żeby mieli co jeść, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby normalnie, zwykło żyli. I to była Solidarność. Na tym się budowało Solidarność, na takich właśnie strukturach tego zalążku społeczeństwa takiego obywatelskiego.
No właśnie to był ruch niespotykany dla mnie przynajmniej, w którym mogłem swobodnie pracować. Ja cały czas mam na myśli, mówiąc o Solidarności, ta pierwsza Solidarność i czuję się w pierwszej Solidarności, a nie w tej obecnie. No proszę pana, Solidarności wstąpiłem na kolej we wrześniu jeszcze 80 roku. Kolej to takie trochę reżimowa instytucja, z tym, że czułem potrzebę. Zwołaliśmy się we trzech i ruszyliśmy z kopyta od razu. Komitety założycielskie i tak dalej, także w przeciągu 3 miesięcy już mogliśmy walne zebranie zrobić kolejarzy na terenie DOKP Lublin. Kierowałem to sekcją kolejarzy, to znaczy terenowo to było 10 węzłów. Lublin, Chełm, Rozwadów, Sędziszów, Idzikowice, Kielce, Radom, Skarżysko. 10 węzłów i tak na dużym obszarze, odległe to wszystko. Trzeba było to skoordynować jakoś, bo tam wszędzie przepychanki jakieś były nieciekawe. Nieciekawi ludzie wstępowali też również z urzędu czy z nadania jakiegoś tam ubeckiego, to byli TW. Także naprawdę trzeba mieć oczy otwarte i takśmy się mylili, także nie da to się zaprzeczyć.
Pan był zaangażowany w działalność duszpasterstwa kolejarzy.
Organizacja pielgrzymek przede wszystkim była na mojej głowie, odpowiedzialny byłem za to, trzeba było pociąg zorganizować specjalny. pierwsze chyba dwie pielgrzymki to się odbywały. Jeden pociąg szedł, grupa ludzi jechała przez Rozwadów do Częstochowy, do Kielcy Częstochowy, druga przez Dęblin też do Częstochowy. Takśmy robili, bo nas po prostu zdejmowali po drodze, dlatego zawsze ktoś tam dojechał. Ale duży procent nas dojeżdżało, zawsze się dało złapać. Pierwsza to była taka jakaś wewnętrzna w wykonaniu lubelskich kolejarzy, a potem już to poszło na cały kraj. Rosły, rozrastało to się i do tej pory funkcjonuje 20 któraś tam pielgrzymka teraz się odbywała.
Mówię otwarcie, ja w lipcu nie byłem na strajku, bo ja byłem na urlopie po prostu. Ale pod moją nieobecność, moja załoga mojego wydziału wysunęła mnie jako człowieka, który miał wejść do komitetu strajkowego, szerokiego komitetu strajkowego i zresztą wszedłem do niego. I później uczestniczyłem w tych akcjach organizowanych, strajkowaliśmy z poparciem dla stoczni, dla innych zakładów pracy.
Pisma są przygotowane, idziemy podpisać na salę. Już można iść, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze korzystając z przerwy, chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Bez użycia siły, tylko i wyłącznie w rozmowach, w traktacjach, z małymi ustępstwami. Tak zawsze powinno być.
Wystąpienie Lecha Wałęsy po podpisaniu porozumień sierpniowych.
Wywalczyliśmy prawo do niezależnych związków zawodowych. Wszyscy pracujący mają zagwarantowane prawo dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe, a więc prawo do niezależnych samorządnych związków. A teraz z taką samą solidarnością i rozwagą, jak strajkowaliśmy, pójdziemy do pracy. Ogłaszam strajk za zakończony.
Jak trafiły te tablice do Państwa, do Europejskiego Centrum Solidarności?
Historia tych tablic jest długa, dlatego że one zostały przekazane w roku 81 Narodowemu, teraz Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. Wtedy nazywało się ono Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. W 81 roku odbył się zjazd i chciano też pokazać te miesiące działalności. Właściwie związek został zalegalizowany w 80 roku, zaraz po podpisaniu porozumień sierpniowych. Więc po roku działalności można było pokazać, czym się zajmował związek, ale też powtórzyć te postulaty. W związku z tym w muzeum zorganizowano taką wystawę, na którą trafiły te postulaty i były tam prezentowane. Natomiast w 81 roku, 13 grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego, tablice zostały zabrane przez Służbę Bezpieczeństwa. I o mały włos oryginały by się nie zachowały, bo historia przetrwania tych tablic też jest niesamowita, dlatego że ówczesny dyrektor Muzeum Morskiego, Przemysław Smolarek, patrząc, co się dzieje wokół, w kraju, w Gdańsku, przeczuwał, że one nie są bezpieczne. Dlatego też poprosił jednego z konserwatorów, Mirosława Bruckiego, który do tej pory pracuje w muzeum, o to, żeby sporządził kopię. To nie był jakiś ogromny, wartościowy obraz, który wymagał, nie wiem, XVII-wiecznej deski do malowania. Tylko zwykłej deski traserskiej, ołówka i czerwonej farby. Podjął się tej wyznaczonej przez dyrektora pracy. Pisząc, robiąc kopię, pomylił się i odwrócił jeszcze raz na drugą stronę tablicy i skończył robić kopię tych dwóch tablic. I te kopie zawisły na sali wystawowej. W związku z tym, kiedy 13 grudnia Służba Bezpieczeństwa odplombowała salę i zabrała te postulaty, oni w ogóle nie wiedzieli, że oni zabierają kopie. A co się stało z oryginałami? Oryginały przetrwały. Znajdowały się w ścianie działowej drugiego pracownika Muzeum Morskiego w Gdańsku, Wiesława Urbańskiego, który w swoim mieszkaniu na strychu w adaptowanej przestrzeni włożył te tablice w ściankę działową i one do 96 roku u niego się znajdowały. Dopiero w 96 roku wróciły do muzeum. W momencie tworzenia wystawy w Europejskim Centrum Solidarności, no nie może być opowieści o ruchu społecznym Solidarność, o postulatach bez najważniejszego dokumentu, najbardziej rozpoznawalnego, ponieważ to zdjęcie z postulatami pokazało się na całym świecie, we wszystkich możliwych, najważniejszych gazetach i one, zgodnie z umową, którą mamy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, znajdują się u nas na wystawie. My mówimy o Mona Lisa naszej wystawy. Te 21 postulatów są naszym najważniejszym dokumentem mówiącym właśnie o naszym największym obywatelskim zwycięstwie.
Chciałabym
żeby pan wrócił pamięcią do pierwszego krajowego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność. To było w Gdańsku w 1981 roku, we wrześniu zdaje się. Co pan w tym czasie robił?
Wtedy już kolejarską Solidarność miałem zmontowaną. Także ta cywilna Solidarność, powiem cywilna, w stosunku do kolei nie interesowała, dlatego tam nie byłem. Pilnowałem interesów PKP na dole, żeby to jakoś funkcjonowało z pożytkiem dla nas.
Ale śledził pan, co się tam dzieje w tym Gdańsku? Co koledzy uchwalali?
Oczywiście, cały czas przy radiu, przy telewizorze, nawet tam były migawki, także żyłem tym.
Ogromnie dużo ludzi, podniecająca sytuacja, bo to pierwszy raz w Polsce powojennej zdarza się coś, co nie ma kontroli władzy. Oczywiście, że oni tam mieli swoich agentów, myśmy mieli pełną świadomość tego wszystkiego. Po prostu chcieli doprowadzić do tego, żeby ten zjazd nie był taki, jak był. To była fantastyczna nauka demokracji. Natomiast bardzo wtedy mi zaimponował Buzek. On był jednym z prowadzących ten zjazd i nie wszystkim prowadzącym udawało się utrzymać tej sali w ryzach. To było sztuką. I ja zapamiętałem Buzka właśnie z tego takiego mądrego prowadzenia. Nie skłócać nikogo, chcę go zabierz, ale powiedzieć, wytłumaczyć. Natomiast wystąpienia tamte wszystkich takich znanych osób, to myśmy z pochłanianiem tych ich słów, bo przecież oni nie występowali jeszcze w radiu, nie mieli dostępu do telewizji, do radia, nikt by ich nie puścił. Myśmy gdzieś tam wiedzieli z Wolnej Europy. I przypuśćmy, dla mnie ksiądz Tischner już był osobą znaną właśnie z tych komentarzy, przesłanych wystąpień jego gdzieś tam w kościele czy coś takiego.
Wolnej
Europie, tak. Natomiast szersza grono tych ludzi tego nie znało. Rzeczywiście wszyscy chłonęli, co mieliby do powiedzenia ludzie mądrzy. Jak należało robić. A w większości było to tonowanie naszych emocji, bo emocje były ogromne. Była spora grupa ludzi, którzy chciała, by ten związek poszedł ostro, na zwarcie z władzą i to natychmiast. I ci ludzie tonowali to wszystko. Hola, hola, panowie, jeszcze nie jesteście tacy mocni. Tutaj nic się nie dzieje takiego, żeby władza ustąpiła.
Panie Andrzeju, podczas zjazdu został wybrany przewodniczący.
Został. Bardzo duża zasługa w tym regionu naszego. Nasz region był, no zdecydowanie wszyscy byliśmy za Wałęsą. I wtedy doktor Wiesiek Kamiński, dzisiaj profesor Kamiński, z Leszkiem Pagą, bo Leszek będąc prowadzącym przyniósł nam wiadomość, że kwestia wyboru przewodniczącego nie jest taka, że Wałęsa wygra bez dyskusji. Myśmy zaczęli liczyć, jak głosują regiony, bo to byliśmy usadowieni, każdy region ma swoje miejsce na siedzenie. I wiem, że region Małopolska chciał głosować inaczej, nie na Wałęsę. Zdaje się na Jurczyka, czyli czy na Gwiazdę, już nie pamiętam. A to był dość duży region, oni mieli tam chyba ze 40 ileś głosów.
Wybory rozstrzygnęły się po pierwszej turze głosowania.
Tak, ale myśmy zaczęli rozmawiać z tymi ludźmi. Słuchajcie, no co wyście to robicie? Jak nie będzie Wałęsa, nie będzie Solidarności. Bo nie chodziło się o to, żeby Wałęsa na 100% został przewodniczącym. Chodziło się o ratowanie Solidarności, samo jako związku zawodowego. Mieliśmy pewną świadomość, że jest to również jakaś akcja, jak to się mówi, krety nam robią, żeby ten Wałęsa nie tego. Jednocześnie jego wystąpienie takie programowe było złe. Z taką trochę butę, jak to Wałęsa. Ja, wszystko tam. Tego. I to też spowodowało, że ludzie mieli go trochę dość.
Podczas zjazdu zostało też przedstawione posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Zdaje się, że ten dokument bardzo zdenerwował władze komunistyczne.
Apel do tych narodów Europy Wschodniej to było coś wspaniałego, ale jednocześnie u nas był taki trochę strach. Czy my dobrze zrobiliśmy? Czy to nie zostanie wykorzystane? Zresztą zostało wykorzystane przeciw Solidarności, że to chcą państwo obalić, że tak dalej i tak dalej. A myśmy mówili w tym apelu do tych narodów Europy, że też możecie związki zakładać. Założenie było takie, żeby pobudzić tą Europę Wschodnią do jakiegoś życia. Aczkolwiek to, cóż my mogliśmy zrobić, jak myśmy jako państwo nie mogli o niczym decydować. Myśmy nie otrzymali związku zawodowego już przygotowanego. Musieliśmy dorastać do tego związku i komuniści nam nie pozwolili, żebyśmy dorośli. 81 rok już koniec było. A mieliśmy plany naprawdę duże.
Spotkanie z Wajdą i jego filmami, które miały kłopoty z cenzurą, homilie księdza Józefa Tischnera o etyce Solidarności, czy dyskusje na temat właśnie wydanej przez papieża Jana Pawła II encykliki o pracy ludzkiej, w której związki zawodowe uważane są za wykładnik walki o sprawiedliwość społeczną. To wszystko miało wpływ na program Solidarności. Niestety, kilka miesięcy po zjeździe, na którym padły słowa o prawie Polski do samostanowienia, w radiu można było usłyszeć taki komunikat.
Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Znajdują się wśród nich m.in.
Ja powinnam mieć status poszkodowanego co najmniej za to wszystko, co ja przy nim przeżyłam.
Pani Janina, żona Bronisława Wardawego.
W chwili aresztowania męża było w ten sposób, że on wrócił z sanatorium, a ja już wyjechałam do Bydgoszczy na kurs, tak miałam doskonalący zawodowy. I dzieci były przez kilka godzin same. O północy, przed północą go obudzili, powiedzieli, że idzie w sprawach wyjaśnieniowych i nie ubrał się jak należy, chociaż to była zima, bo myślał, że zaraz wróci. I nikogo nie obchodziło, że zostały same dzieci.
A to jest decyzja internowania.
Pan Bronisław Wardawy, Lublin.
Tak napisali.
Zagrażał bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu przez to, że publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych.
Włodawa, grupa śledcza zawiozła tam.
W pana wspomnieniach wyczytałam, że jak pan jechał do Włodawy, do tego więzienia, tam gdzie miał pan być internowany, razem z panem jechali inni działacze.
Już nie pamiętam, ile tam było.
16 nazwisk pan tutaj wylicza.
16? No to tyle było.
Wojtek Samoliński.
A jechał Wojtek, tak?
Ale na przykład Leszek Paga.
No tyle dobrze, my się wszyscy znali wcześniej, więc to łatwiej jakoś tak było się pocieszać. Dyskutowaliśmy, czy nas zawiozło dalej za Bóg, czy przed Bogiem, czy jest na Bogu most, czy nie ma mostu. To było dla nas najistotniejszą sprawą wtedy, ponieważ Wiesiek Kamiński z Włodawy pochodził, więc zapewniał nas, że mostu nie ma. No to trochę lżej się zrobiło. Ale jak nas tylko zawieźli, otworzyli to sukę i zaczęli wyczytywać, naczelnik chyba więzienia, o kur, czołówka Solidarności przyjechała. To było takie też charakterystyczne, do tej pory pamiętam to. I tak 3 miesiączki spędziłem poza domem. Pierwszy okres był najtrudniejszy, żeby się adaptować jakoś do tego. Myśmy do celi weszli, temperatura tak około 10 stopni. Czy tak dobrze wietrzyli po tamtych poprzednikach naszych, bo jeszcze było pobrudzone, zalane, ściany pochlapane po tych kryminalistach, którzy opuszczali, których wywozili gdzieś nie wiadomo gdzie, żeby miejsce dla nas zrobić.
Miał pan problemy zdrowotne?
No miałem, bo od dawna choruję na kamicę nerkową. 3 operacje poza mną w międzyczasie i tam mnie jeden atak złapał. Byłem jeden z pierwszych internowanych, który był zwolniony, także dzięki biskupowi Pilakowi i Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, bo tu starania w tym kierunku poczynione były.
W czasie, kiedy jego nie było, miałam rewizję. Rewizję w aptece, rewizję osobistą, rewizję w garażu, rewizję w domu. Chyba nic nie znaleźli, bo nie chwalili się. To w pracy też byłam izolowana. Spośród 14 pracujących nas miałam najwyższy staż, najwyższe kwalifikacje, bo zrobiłam wszystkie kursy specjalizacyjne potrzebne do jakiegoś awansu, a mój szef, niby kolega, powiedział mi, że kierownikiem w tej aptece nie będziesz, bo jesteś żoną wroga klasowego i wrogiem klasowym. I proszę pani, ulubienice Pronu i partii mają podwójną emeryturę w stosunku do mnie, ale jakoś żyję.
Ja w latach 80. kiedyś obliczyłem sobie, że ja byłem około 30 razy zamykany na 48 godzin. I tyleż razy w domu były rewizje.
Andrzej Sokołowski na początku stanu wojennego został wciągnięty na listę internowanych.
Jak 13 grudnia, jak byliśmy na strajku, ja kierowałem tym strajkiem, A w niektórych analach pisze, że przewodniczący był Pietruszewski. Ja kierowałem od pierwszego do ostatniej chwili. Pietruszewski tylko stworzył komitet, bo wcześniej przyszedł do mnie, bo ja miałem być internowany. A jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej musiałem wziąć na siebie kierowanie strajkiem. I ja miałem w głowie jedno, nie pozwolić, by ludzie ucierpieli. Bo myśmy walczyli z nimi, z ZOMO. Myśmy walczyli w ten sposób, że oni do nas strzelali z świec, takich gazem łzawiącym, to taka była, o taka rurka. I ona się kręciła i gaz rozpylała. No to my łapaliśmy ten gaz i do nich rzucaliśmy. Ale jednocześnie, przed samym rozbiciem zakładu, zabroniłem w zakładzie robienia jakichkolwiek maczet, pikiet, żeby można było cokolwiek tam tym zomowcom złego zrobić. Kazałem wyprowadzić jednego z kierowników, który chciał robić, bo on mówi, był czołgistą, ja tu na czołgi zrobię jakieś tak. I myśmy to, zresztą w swoich wspomnieniach Henio Gontarz pisze, że miał do mnie pretensje, że ja zabroniłem tego robić. I kiedy strzały w Świdniku padły, powiedziałem do kolegów, koniec. Spełniliśmy swój obowiązek, ale nie możemy dalej to ciągnąć, bo ludzie zginą. Kończymy strajk. No, ja byłem taki w pierwszej grupie, która wyszła z zakładu. Zresztą cały czas przeświecało mi to w mojej działalności, że my, jeżeli rozłożymy system, to go rozłożymy od wewnątrz.
Ofiarami stanu wojennego, ile ich było? Naliczyłem 106. Tu mam alfabetyczny spis, jeszcze nie wydrukowałem tego, bo jeszcze moim zdaniem do końca trzeba dojechać z tym, bo jest 103 osoby według mojej wiedzy, a ja tych paru nazwisk mi brakuje jeszcze. W kraju. Na Lubelszczyźnie 3 zaledwie zginęło.
Z rąk?
Braci komunistów. No stan wojenny spustoszenie zrobił okropne. Trzeba się odbudowywać poszczególne miasta, poszczególne ośrodki, do kupy, aż stanęliśmy na nogi. To się podziemie nazywało. Przede wszystkim w poszczególnych domach działy. Tu był też taki dom, punkt właśnie. Jeszcze jak mnie nie było, to już żona organizowała spotkania. Koledzy przychodzili na herbatkę. Kolejarze dzięki Częstochowie, bo tam mieliśmy już spotkania ogólnopolskie. Wymieniliśmy się jak co, jak dalej czynić. Także w styczniu 1989 roku już pierwsze spotkanie kolejarzy ogólnopolskie mieliśmy, już mogliśmy władzę wybrać.
To już działało legalnie wtedy, związek nie jeszcze.
Tak pół styczeń. Na pół. Styczeń. Wykorzystaliśmy okrągły stół, wtedy chyba wybuchł, także już staliśmy twardo po ziemi, chodziliśmy jako związkowcy. Do 89. Bardzo się nie kryli, ale pieniądze, składki szły normalnie, tak to było zorganizowane, mieliśmy kasę. Każda ta komórka kolejowa była ustawiona w ten sposób, że płatnicy jeszcze byli wtedy, nie było kont. Wiedzieli od razu, jak pieniądze pracownikowi wypłacali, to już bez tej końcówki, która na związek szła. Bo tak chodzić po ludziach, to przecież narazić się można było szybciej od pokoju do pokoju. No tak to sobie nasza kasjerka, płatniczka zorganizowała.
Ona też była w Solidarności?
Tak, no jakby mogła to robić. Także to nikt nie mógł trafić za tym. To mi się bardzo podobało. To było niewinne, a skuteczne.
O ile pan Bronisław po internowaniu i stanie wojennym nadal pracował w PKP, tak pan Andrzej został z pracy zwolniony. Założył sklep z warzywami, a z działalnością w Solidarności zszedł do podziemia.
Lata 80. to jest bardzo mało ludzi w działalności. To jest nieprawda, że nas tylu było. Z 10 milionów członków Solidarności nas była garstka. W 1988 roku nas była garstka. Mój syn już od gdzieś tam 85 czy 6 roku już musiał drukować, bo wszyscy się bali, roznosić. To wszystko już tylko rodzinnie zostawało. Ludzie już nie chcieli się angażować, nie płacili żadnych składek, nie było. Popełniliśmy błąd, my, starzy działacze. Ale ten błąd musiał być wkalkulowany. W moim wypadku prawie 10 lat działalności. Moja żona mówiła, że ty nie masz nic przed sobą. Ty masz klapki, na których napisana jest Solidarność. Nie ma rodziny, nie było. Moje dzieci nie mieli dzieciństwa z ojcem. Myśmy popełnili ogromny błąd, że myśmy zostawili, kiedy Solidarność ponownie zaczęła działać, to myśmy tych nowych przywódców Solidarności zostawili samych w sobie.
Przed wyborami 1989 roku znowu została zalegalizowana Solidarność.
Tak. Zostawiliśmy Staszka Węglarza samego, a on sobie dobrał ludzi, niestety takich innych. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że po prostu mając już dość, chcieliśmy odpocząć, chcieliśmy troszeczkę oddechu, żeby choć jakiś mały kawałeczek poświęcić tej rodzinie. Jeszcze mieliśmy zryw w tych komitetach obywatelskich. Jak już przyszły wybory, jak już ten okrągły stół, jak ja dzisiaj słyszę od tych ludzi młodych, którzy mówią, że ten okrągły stół to zdrada. Ja już nie wiem, czy to się denerwować, czy to komukolwiek tłumaczyć. Okrągły stół to był zbawienie i ja ciągle powtarzam, gdybyśmy my wiedzieli, jak słabi są komuniści, to byśmy wywalczyli więcej przy okrągłym stole. Ale gdyby komuniści wiedzieli, jak my jesteśmy słabi, to by nam na to nawet nie pozwolili. I kiedy powstały te komitety, jeszcze wtedy miałem energię, wybory, się angażować, ja tu robiłem w Świdniku wiece, pokazywałem ludziom, jak tu głosować, no bo wie pani, Sokolski wtedy był osobą w Świdniku. Dzisiaj to już jest taki, mówią, zdrajca.
Pan poznał pana Andrzeja Sokołowskiego, tak?
Tak.
Gdzie to było?
Proszę pani, ja go w pierwszej Solidarności nie pamiętam, nie kojarzę tych jego czasów, tylko z opowieści znam właśnie Pietruszewski, ten mój szef w stowarzyszeniu moim, pierwszy. Cały czas się z nim boksowali, nie wiem dlaczego. Mnie zainteresował, dlaczego tak się dzieje. Był organizatorem pierwszego zjazdu Solidarności Lubelskiej, regionu wschodniego. I tam się z nim poznałem. I później odbierałem go cały czas pozytywnie. No teraz zmieniłem zdanie, krótko powiem, po jego tych ostatnich różnych występkach.
Zmiana zdania nastąpiła po tym, co wydarzyło się, gdy Instytut Pamięci Narodowej wystąpił z inicjatywą nadania obu panom Krzyża Wolności i Solidarności.
Jest to odznaczenie, które jest przyznawane działaczom pozycji demokratycznej z czasów PRL-u.
Dawid Florczak z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Osobom, które walczyły o prawa człowieka, o suwerenność Polski w latach 1956-1989. Odznaczenie jest przyznawane ludziom działającym w organizacjach, które walczyły o tę suwerenność, a także osobom, które były represjonowane przez system komunistyczny, które doznawały uszczerbku na zdrowiu, uszczerbku finansowego, które były w jakikolwiek sposób przez komunistów prześladowane. To jest konkretna procedura, wszystko jest rzetelnie po kilka razy sprawdzane. Gdy już wiemy na pewno, że ta osoba zasługuje na to, by otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności, wtedy prezes IPN-u wystosowuje wniosek do prezydenta Rzeczpospolitej Polski o to, aby odznaczyć daną osobę. Samo odznaczenie Krzyża Wolności i Solidarności nawiązuje do Krzyża Niepodległości, czyli odznaczenia, które było nadawane w okresie II Rzeczpospolitej Polski. Było ono nadawane osobom, które walczyły o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej, czy wcześniej miały jakieś zasługi. Myślę, że w roku jubileuszowym, stulecia odzyskania niepodległości Polski, ważne jest, żeby o tym powiedzieć. Tak jak druga RP traktowała tamte osoby jako te, które walczyły o niepodległość Polski, tak my czujemy się kontynuatorami tamtego państwa i tak my chcemy naszych bohaterów, którzy walczyli o naszą niepodległość, którą mamy teraz po obaleniu systemu komunistycznego, uhonorować w ten sposób. Pierwszy raz zostało przyznane odznaczenie w 2011 roku, w czerwcu w Radomiu, w związku z 35. rocznicą wydarzeń radomskich. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wręczył około 250 odznaczeń Krzyży Wolności i Solidarności w Lublinie, w Siedlcach i Radomiu.
Czy przez te lata zdarzyło się, że ktoś nie przyjął takiego krzyża?
Tak, tak, zdarzyło się, mieliśmy taką sytuację w tym roku, natomiast no, to jest decyzja tej osoby. Ja tego nie będę komentował. Jeśli ktoś chce, no to przyjmuje, jeśli nie, no to nie.
W tym roku, a w poprzednich latach?
Chyba zdarzały się takie sytuacje, ale no, musiałbym teraz sięgnąć do doniesień prasowych, co tam było z tym związane.
Gdzie ten mój gang? To tak wygląda.
To jest ten pierwszy krzyż.
Tak.
Wolność i Solidarność.
Przypięty do munduru bojowego.
Co pan czuł, kiedy pan dostawał ten krzyż?
Satysfakcja jakaś, nie da się zaprzeczyć. Szkoda, że tak późno, no bo czekałem na lepszego prezydenta. To przede wszystkim prezydent przydziela na wystąpienie profesora Szarka. już to ostatnie niedobitki chyba były tu na terenie Okręgu Lubelskiego, którzy otrzymali te krzyże. Ja tak patrzyłem na te buzie, to już bardzo mało znałem i chyba tylko 2 czy 3 osoby.
Od prezydenta Dudy przyjemniej jest dostać ten krzyż?
No myślę, że tak, chociaż poznałem osobiście i pana Komorowskiego tu w Lublinie kiedyś, razem kwiatki pod Piłsudskim się składali. Moim marzeniem to było powstanie PO-PiS-u. Raz by z komuną się skończyło, raz na zawsze. Niestety tak się nie stało. Powołała się jedyną partią, do której należałem w życiu. Dużo obiecywałem, że to coś wyjdzie z tego. No niestety nie wyszło. Drogi się rozeszły i jest jak jest. I teraz każdy w swoją stronę ciągnie. Widzi pani, co się dzieje teraz.
Panie Bronisławie, jedna z osób odmówiła przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności.
Sokołowski, to wszystko wiem, że odmówił, jeszcze nagłaśniała, to gazeta jedna i druga. Znam go od lat i z tą przeszłością, co ma, to nie powinien tego zrobić.
Ten krzyż mi się należy jak psu Buda. Tu będę bezczelnie, chamsko mówił. On mi się należy, ale ja go nie mogę przyjąć w imię wartości, które ja posiadłem w czasie swojej działalności w Solidarności. I w imię tego, czym dla mnie jest państwo demokratyczne. Otóż jesteśmy w pięknym państwie demokratycznym, żyjemy, to państwo trzeba naprawiać, te sądy trzeba naprawiać, tę konstytucję można zmieniać, jak będziemy o nią 5 lat dyskutować, co trzeba zmienić. To wszystko można robić, ale nie podpisywać uchwał w nocy szybko, żeby się nikt nie dowiedział i tak dalej. To nie jest państwo demokratyczne. Ta wolność, ten krzyż wolności, ta solidarność nie ma dzisiaj nic wspólnego z tą prawdziwą wolnością, solidarnością, o której ja marzyłem i marzę do dziś. Prezydent mojego kraju, który nie przestrzega konstytucji, nie jest moim prezydentem. O tak powiem.
Czy łamanie konstytucji? No z drugiej strony motywacja ze strony pisowskiej moim zdaniem jest prawidłowa. To, co robią. No wszystko dla dobra narodu, mi się wydaje. Sejm jest podzielony. Nie wiem po co. No każda frakcja ma swoje zdanie. Wszędzie na całym świecie rząd się popiera. A u nas, co by nie zrobili, to wszystko źle.
Zawsze tak było. Kto by nie rządził, to zawsze to, tak było.
No, zauważyłem, ale nie z taką mocą jak teraz. Co się Platforma wygłupia, wie pani. No już to inaczej nazwać nie można. Ale to oddzielne świętowanie, to przecież to się w głowie nie mieści. I to jest niedobre, no bo chcąc coś zbudować, trzeba iść razem, a nie jeden drugiemu przeszkadzać.
Co pan myśli, co będzie dalej z Polską, z Polakami, z nami? Będziemy się dalej dzielić?
No z tego nie wyrośniemy, to różne natury. Tak było od zarania dziejów. To jest taki naród nasz kochany, że musi mieć. Jak nie ma wroga, to nie ma egzystencji normalnej. Zawsze musi być przeciwnika do nas.
Dzisiaj Polacy nie słyszą siebie. To jest to.
Myślę, że solidarność jest dość trudnym słowem, szczególnie jak my pracujemy z młodymi ludźmi.
Agnieszka Piórkowska, kierownik działu edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Solidarność bardzo łatwo jest wyrażana w grupie, którą lubimy, w grupie rówieśniczej, ale bardzo trudno jest ją okazać na przykład osobie, która jest inna. I nie mówię tutaj o kolorze skóry, ale chociażby jest inna, bo ma inny punkt widzenia, więc bardzo musimy pracować nad tym, żeby nie zapomnieć, czym jest solidarność i jak ważna ona jest w naszym, nawet najbliższym otoczeniu, bo solidarność oczywiście może być wyrażana w przenajróżniejszy sposób. Solidarność to czasami jest wysłuchanie drugiego człowieka. My teraz w zabieganym świecie bardzo często też nie mamy czasu na takie uważne, wzajemne słuchanie, a właśnie taki brak takiego wzajemnego, uważnego słuchania czasami powoduje, że jesteśmy nieuważni na drugiego człowieka, a solidarność taka prosta, podstawowa, to właśnie uważność na drugiego człowieka.